W ciągu kilku następnych dni po szkole rozniosło się, że Hagrid ma wyznaczony okres warunkowy, ale ku oburzeniu Harry'ego nikt się tym specjalnie nie przejął, a co więcej, niektórych, a przede wszystkim drakona Malfoya, wyraźnie to ucieszyło. Jeśli chodzi o dziwną śmierć nieznanego nikomu pracownika Departamentu Tajemnic, to Harry, Ron i Hermiona byli chyba jedynymi osobami, które o tym wiedziały i które przywiązywały do tego wagę. Teraz na korytarzach rozmawiano tylko o jednym – o ucieczce śmierciożerców, bo ta wiadomość w końcu rozeszła się po szkole dzięki tym niewielu uczniom, którzy czytali gazety. Krążyły pogłoski, że niektórych zbiegłych skazańców widziano w Hogsmeade, że ukrywają się we wrzeszczącej chacie i że zamierzają włamać się do Hogwartu, jak to już kiedyś uczynił Sirius Blake. Ci, którzy pochodzili z rodzin czarodziejów, od dawna słyszeli nazwiska tych śmierciożerców wymawiane z prawie takim samym lękiem jak nazwisko Voldemorta. Zbrodnie, których się dopuścili za czasów jego terroru, przeszły już do legendy. Wśród uczniów byli krewni ofiar i teraz otaczała ich posępna i niezbyt chciana sława. Susan Bones, której wuj, ciotka i kuzynowie zginęli z rąk jednego z 10 zbiegów z Azkabanu, wyznała Harrymu podczas zielarstwa, że teraz już rozumie, jak musi się czuć ktoś taki jak on. Tylko nie rozumiem, jak ty to wytrzymujesz. To jest przecież straszne, powiedziała bez ogródek, wrzucając o wiele za dużo smoczego łajna do swojego pojemnika z sadzonkami kłapo skrzeczek, co spowodowało, że zaczęły się wić i skrzeczeć z niezadowolenia. A Harry rzeczywiście stał się w owych dniach na nowo obiektem poszeptywań i wytykania palcami na korytarzach, choć wyczuł pewną zmianę w tonie tych szeptów. Teraz więcej w nich było ciekawości niż wrogości, a raz czy dwa podsłuchał strzępy rozmowy, z której wynikało, że rozmówców nie zadowala podana w Proroku Codziennym wersja wydarzeń. Atmosfera zmieniła się nie tylko wśród uczniów. Teraz nie trudno było zobaczyć na korytarzach dwóch czy trzech nauczycieli rozmawiających przyciszonymi głosami, którzy przerywali rozmowę na widok zbliżających się uczniów. To jasne, że w pokoju nauczycielskim nie mogą już swobodnie rozmawiać, powiedziała cicho Hermiona, kiedy pewnego dnia ona, Harry i Ron natknęli się na profesor McGonagall, Flitwicka i Sprout, stojących w ciasnej grupce przy klasie zaklęć. Tam jest Umbridge. Myślisz, że dowiedzieli się czegoś nowego? Zapytał Ron, patrząc przez ramię na trójkę nauczycieli. No, jeśli się dowiedzieli, to chyba nam nie powiedzą, co? Zauważył ze złością Harry. Nie po dekrecie. Który to już numer? Następnego ranka, po wiadomości o ucieczce z Azkabanu, na tablicach ogłoszeń poszczególnych domów pojawiło się nowe ogłoszenie. Na polecenie wielkiego inkwizytora Hogwartu. Zakazuje się nauczycielom udzielania uczniom jakichkolwiek informacji, które nie są ściśle związane z przedmiotami, za których nauczanie pobierają wynagrodzenie. Powyższe zarządzenie wydano na podstawie dekretu edukacyjnego nr 26. Podpisano Dolores Jane Umbridge, wielki inkwizytor. Ten najnowszy dekret stał się wśród uczniów przedmiotem wielu dowcipów. Lee Jordan odważył się powiedzieć Umbridge, że zgodnie z nowym zarządzeniem nie mogła zbeształać Freda i George'a za granie w eksplodującego durnia w czasie lekcji. Eksplodujący dureń nie ma nic wspólnego z obroną przed czarną magią, pani profesor. To nie była informacja ściśle związana z pani przedmiotem. Kiedy po tym wydarzeniu Harry zobaczył Lee, wierzch jego dłoni paskudnie krwawił. Polecił mu okłady z wyciągu ze szczuroszczeta. Harry miał nadzieję, że ucieczka z Azkabanu trochę upokorzyła Umbridge, że zbiła ją z tropu ta katastrofa, która miała miejsce pod nosem jej ukochanego Knota. Okazało się jednak, że to wydarzenie tylko wzmocniło jej wściekłe pragnienie podporządkowania sobie każdego aspektu życia w Hogwarcie. Dawno postanowiła wyrzucić któregoś z nauczycieli i teraz chodziło tylko o to, czy pierwszą ofiarą będzie profesor Trelawney czy Hagrid. Teraz Umbridge ze swoją nieodłączną podkładką do notowania była obecna na każdej lekcji wróżbiarstwa i opieki nad magicznymi stworzeniami. Czaiła się przy kominku w przesyconej zapachem perfum i kadzideł komnacie na wieży, przerywając coraz bardziej histeryczne przemowy profesor Trelawney trudnymi pytaniami na temat ornitomancji i heptemologii. Nalegała, by Trelawney przepowiadała, jaka będzie odpowiedź ucznia na już zadane pytanie, zanim zdążył jej udzielić. Żądała od niej, by demonstrowała swoje umiejętności wróżenia z kryształowej kuli, fusów herbacianych i kamyków runicznych. Harry miał wrażenie, że profesor Trelawney wkrótce załamie się nerwowo. Kilka razy zdarzyło mu się widzieć ją na korytarzach, co było rzadką okazją, bo zwykle nie ruszała się ze swojej wieży, jak mamroce sama do siebie, zacierając nerwowo ręce, rzucając wylęknione spojrzenia przez ramię i za każdym razem pozostawiając po sobie silny zapach kuchennego sherry. Gdyby nie martwił się tak bardzo o Hagrida, byłoby mu jej żal, ale skoro jedno z nich miało zostać pozbawione pracy, nie pozostawało mu nic innego, jak życzyć tego właśnie jej. Niestety Hagrid nie radził sobie lepiej od profesor Trelawney. Chociaż za radą Hermiony od Bożego Narodzenia nie pokazał im już nic bardziej groźnego od psidwaka, stworzenia różniącego się od terriera, Jack Russell tylko rozwidlonym ogonem, on też sprawiał wrażenie, jakby tracił nerwy. Podczas lekcji był dziwnie rozkojarzony i zdenerwowany, często gubił wątek, udzielał mylnych odpowiedzi na pytania i przez cały czas zerkał z niepokojem w stronę Umbridge. Okazywał też dziwną obojętność wobec Harry'ego, Rona i Hermiony, wyraźnie zabraniając im odwiedzania go po zmierzchu.
Jak was przyłapie, to nas wszystkich załatwi, powiedział im stanowczo, więc nie chcąc go jeszcze bardziej narażać, powstrzymywali się od wieczornych wizyt w jego chatce. Harry miał wrażenie, że Umbridge pozbawia go po kolei wszystkiego, co czyniło jego życie w Hogwardzie przyjemnym. Odwiedzin w chatce Hagrida, listów do Syriusza, błyskawicy i Quidditcha. Mścił się w jedyny sposób, jaki miał do dyspozycji. Podwajając wysiłki zmierzające do stworzenia prawdziwej gwardii Dumbledora. Radowało go, że wszyscy, nawet Zachariasz Smith, starali się jeszcze bardziej od czasu ucieczki dziesięciorga śmierciożerców. Nikt jednak nie czynił aż takich postępów jak Neville. Wiadomość o ucieczce katów jego rodziców spowodowała w nim dziwną, nieco nawet niepokojącą zmianę. Ani razu nie nawiązał do spotkania na oddziale zamkniętym szpitala świętego Munga, a oni, biorąc przykład z niego, też o tym nie wspominali. Nie rozmawiał też nigdy na temat ucieczki Bellatrix i jej złowrogich towarzyszy. Prawdę mówiąc, podczas spotkań GD prawie już się nie odzywał, tylko ćwiczył gorliwie każde nowe zaklęcie i przeciwzaklęcie, z napiętą ze skupienia pucułowatą twarzą, wyraźnie nie zważając na zranienia i wypadki, dając z siebie o wiele więcej od reszty członków gwardii. Robił tak szybkie postępy, że zaczęło to być trochę denerwujące. Kiedy Harry uczył ich zaklęcia tarczy, pozwalającego odbić od siebie słabsze zaklęcia w taki sposób, że trafiały w tego, kto je rzucił, tylko Hermiona nauczyła się go szybciej od Neville'a. Harry oddałby wiele, żeby robić takie postępy w oklumencji, jakie robił Neville podczas spotkań GD. Już na pierwszej lekcji poszło mu fatalnie, a na następnych nie tylko nie radził sobie lepiej, ale czuł, że jest coraz gorzej. Zanim zaczął uczyć się oklumencji, blizna na czole piekła go od czasu do czasu, zwykle w nocy albo podczas jednego z owych dziwnych przebłysków myśli i uczuć Voldemorta. Teraz ból prawie nie ustawał i często miał napady albo rozdrażnienia, albo zadowolenia, nie mające żadnego związku z tym, co akurat z nim się działo, a zawsze towarzyszył im wyjątkowo silny ból przeszywający bliznę. Miał okropne wrażenie, że powoli zamienia się w coś w rodzaju anteny dostrojonej do najmniejszych zmian w nastroju Voldemorta i był pewny, że ta narastająca wrażliwość datuje się od pierwszej lekcji oklumencji ze Snape'em. Co więcej, teraz śnił o wędrówce ciemnym korytarzem do Departamentu Tajemnic prawie co noc, a owe sny kończyły się zawsze tym, że stoi przed czarnymi drzwiami, usilnie pragnąc wejść do środka.
Może to jest coś takiego jak choroba, powiedziała Hermiona, gdy zwierzył się jej i Ronowi. Jak jakiś rodzaj gorączki, czy coś w tym stylu, twój stan musi się pogorszyć, zanim się polepszy. Pogarszają go lekcje ze Snape'em, oświadczył stanowczo Harry. Mdli mnie od tego bólu głowy i znudziło mi się już łażenie tym korytarzem co noc. Potarł sobie czoło ze złością. Chciałbym, żeby te drzwi w końcu się otworzyły, mam już dość gapienia się w nie jak głupi. To wcale nie jest śmieszne, przerwała mu ostro Hermiona. Dumbledore chce, żeby te sny ustały, bo inaczej nie prosiłby Snape'a, żeby cię uczył o klumencji. Musisz po prostu bardziej się do tego przyłożyć. Ja się przykładam, warknął urażony Harry. Sama kiedyś spróbuj, to zobaczysz. To wcale nie jest śmieszne, kiedy Snape próbuje wedrzeć ci się do mózgu. Może, zaczął powoli Ron, może co, burknęła Hermiona. Może to nie Harry'ego wina, że nie potrafi uszczelnić swego umysłu. A o co ci chodzi? No o to, że może Snape wcale nie stara się pomóc Harremu. Harry i Hermiona spojrzeli na niego szeroko otwartymi oczami. Ron popatrzył znacząco najpierw na jedno, potem na drugie. Może tak naprawdę to on próbuje trochę szerzej otworzyć umysł Harry'ego, żeby sami wiecie komu było łatwiej. Och, przestań, Ron, przerwała mu ze złością Hermiona. Ile już razy podejrzewałeś Snape'a i czy choć raz się sprawdziło? Dumbledore mu ufa, a on działa dla zakonu, to chyba wystarczy, prawda? A kiedyś był śmierciożercą, upierał się Ron. I nigdy nie mieliśmy dowodu, że naprawdę przeszedł na naszą stronę. Dumbledore mu ufa, powtórzyła Hermiona. A jak my nie zaufamy Dumbledorowi, to już nikomu nie będziemy mogli zaufać.